Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie, no i witam pięknie w studiu Radia Gdańsk, nie po raz pierwszy, wielką damę światowej batuty, ja chyba dobrze używam tego określenia, Agnieszka Duczmal, witam pięknie.
Dzień dobry Państwu.
Pani Agnieszko, to myślę, że tak możemy mówić, bo znamy się już troszeczkę, nieraz się spotykaliśmy. Jak się czuje kobieta z batutą w ręku w środowisku praktycznie zdominowanym przez mężczyzn? Bo teraz to już jest może częstszy przypadek, że kobieta dyryguje orkiestrą, ale kiedy pani zaczynała, właściwie to były początki.
Właściwie powinnam powiedzieć, że czuję się normalnie. Po tylu latach, bo już ponad 50 lat zajmuję się dyrygenturą, wszyscy się przyzwyczaili do tego, że kobieta wchodzi na estradę i staje na podium. Muzycy się przyzwyczaili, publiczność się przyzwyczaiła i ja też czuję się po prostu na swoim miejscu.
A jak to było przed laty?
A przed laty byłam rodzynkiem. Wszyscy patrzyli na mnie ze zdziwieniem. Maestro Rowicki powiedział, że jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę, że kobieta nie powinna stać na tym podium.
A miał jakieś uzasadnienie, dlaczego nie powinna stać?
Nie, nie miał uzasadnienia, ale miał uzasadnienie, dlaczego ja powinnam stać, ponieważ stwierdził, że mam muzykę w rękach. No i myślę, że to było wspaniałe błogosławieństwo dla mnie w początkach mojego zawodowego działania. A z drugiej strony nagrody, które otrzymałam na konkursach dyrygenckich, na pewno też mi pomogły i pomogły mi na wchodzenie na to podium, bo i błogosławieństwo Herberta von Karajana i pierwszego konkursu ogólnopolskiego w Katowicach, gdzie otrzymałam wyróżnienia, a z moją orkiestrą, która była młodą, kilkuletnią orkiestrą początkiem Amadeusa obecnego, otrzymaliśmy srebrny medal Herberta von Karajana.
Karajana w Berlinie, tak.
Także to było bardzo, bardzo ważne, ale mimo wszystko to, że szefami orkiestry byli mężczyźni, wtedy za moich pierwszych lat nie było żadnej kobiety, która była dyrektorem orkiestry filharmonicznej. A wszystko zależało od tego, czy dyrektor danej orkiestry zaprosi dyrygenta, czy nie. Takim pierwszym, który mnie zaprosił krótko po studiach, był dyrektor Strugała do Wrocławia. To było pierwsze moje pozapoznańskie, mój pierwszy pozapoznański kontakt z orkiestrą symfoniczną. Poza tym pracowałam po asystenturze w Filharmonii Poznańskiej przez 9 lat w Operze Poznańskiej.
I cały czas, przypomnę, prowadziła pani swoją orkiestrę, którą jeszcze pani założyła w czasach studiów.
Podczas studiów, tak. Tak, w 1968 roku.
Ona się nazywała Promuzyka chyba.
Na początku nazywaliśmy się Promuzyką, działaliśmy pod auspicjami Jeunesse Musicale, a potem już krótki taki był roczny epizod właściwie opieki Towarzystwa Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i w 1977 roku, 1 października, podpisałam umowę w Polskim Radiu i Telewizji na kontynuację tej orkiestry już jako orkiestry zawodowej.
No i grała pani z największymi, z tą orkiestrą, myślę tutaj o solistach, ale także był taki przypadek, ja muszę o to zapytać.
Tak.
Jak to jest? No bo jak pani ma orkiestrę, jest pani jej szefem, to ci wszyscy, którzy w niej grają, no, są w pewnym sensie pani podwładnymi. Jak to być szefową swojego męża? Bo
O, to wszystko zależy od męża i żony, oczywiście. Mój mąż prawie 50 lat grał w mojej orkiestrze, ale grał dlatego, że był znakomitym mózgiem, a nie dlatego, że był moim mężem. I to jest podstawa. Wszyscy go szanowali, dla wszystkich był przykładem muzyka. Jego możliwości techniczne były powodem, właściwie był, jakby był w pewnym sensie współtwórcą brzmienia tej orkiestry, bo i rodzaj spikata, który właściwie nie był zauważalny u innych kontrabasistów, a tu dawał inspirację
skrzypcom. I to tworzyło ten, jak mówimy, klang taki.
No właśnie. Właśnie a propos tego spikata, to właśnie taka króciutka historyjka, kiedy mieliśmy spotkania z Henrykiem Escheringiem, z nim koncerty, to po pierwszej próbie podszedł do mojego męża i mówi: wie pan, ma pan takie niespotykane spikato, pierwszy raz się zetknąłem z nim. Także był, jego sposób gry był bardzo charakterystyczny, jest wspaniałym muzykiem i dlatego przez tyle lat grał. Kiedy odchodził przed półtora rokiem, zdecydował się odejść na emeryturę, koledzy mówili: oj, niełatwo będzie go zastąpić. No i tak to jest kawał historii.
No, kawał historii, zresztą tak. W swojej orkiestrze miała pani muzyków, na przykład koncertmistrz był laureatem konkursu imienia Henryka Wieniawskiego i tak dalej, i tak, tak dalej.
Tak jest.
U nas to jakoś dziwne, w tej chwili to się prostuje, ale kiedyś to było takie pojęcie, że ten najważniejszy muzyk to jest solista, a zapominano, że jest kameralistyka, że jest muzyk orkiestrowy, do wszystkiego trzeba mieć predyspozycję. No i jest to w pewnym sensie no, pewna specjalność.
Tak, właśnie każdy muzyk w orkiestrze kameralnej jest w zasadzie takim półsolistą, można powiedzieć, ale obarczony jeszcze obowiązkiem tego wspólnego muzykowania bardzo kameralnego. To nie jest orkiestra symfoniczna, gdzie w pierwszych skrzypcach siedzi kilkunastu muzyków i tworzą wielkie brzmienie wspólne.
Kilkunastu,
prawda?
To cały kwintet smyczkowy, tak?
A u nas jest właśnie to jest cała orkiestra i kiedy 6-7 osób siedzi w pierwszych skrzypcach, czy piątka, szóstka w drugich skrzypcach, cztery altówki, trzy wiolonczele, to oni tworzą, muszą potrafić tworzyć brzmienie wielkiego zespołu smyczkowego. I to jest specyficzny sposób wydobywania dźwięku, specyficzny sposób słuchania siebie. To jest specyficzna wspólnota, którą nie każdy posiada, nie każdy potrafi się przestawić w nią i tego powinni młodzi ludzie uczyć się również na studiach.
No powinni, ale to już się zaczyna. To już mieliśmy taki projekt iCulture Orchestra. To był polski pomysł z racji Partnerstwa Wschodniego, gdzie młodzi ludzie zbierali się, pracowali pod okiem tutorów w grupach. Tak. To jest takie może nieładne angielskie określenie. A potem był koncert, było turnę, pojawiały się młode orkiestry, zresztą to na całym świecie się obserwuje. No i jest to nie tylko forma muzykowania, ale to jest także jakiś projekt społeczny, jak na przykład Orkiestra Dudamela w Wenezueli. Jest to projekt no, pokojowy, jak choćby ta orkiestra Barenboima, gdzie w jednym pulpicie grają przedstawiciele tak. Izraela i Palestyny. I tak dalej, i tak dalej. Także muzyka nie tylko no, jest strawą dla ducha, ale też mówiąc wprost łagodzi obyczaje.
Swego czasu, tak chciałam a propos tego, co pan powiedział, mieliśmy taki tydzień i wspólne koncerty z Japończykami. Przy jednym pulpicie siedział muzyk Amadeusa, a obok niego muzyk orkiestry japońskiej. To bardzo ciekawe było.
Ja bym jeszcze zapytał, zanim przejdziemy do jakby tej ostatniej części naszego spotkania, o mediolańską La Scalę. Była pani pierwszą kobietą dyrygentem, która stanęła na tej scenie. Jak to było?
Tak, to było przeżycie niesamowite.
A co to było za dzieło?
Ja wystąpiłam z moją orkiestrą, z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus, a solistą był Kevin Kenner.
Graliśmy, znakomity pianista.
Tak.
Można powiedzieć dwukrotny laureat konkursu,
Chopinowskiego. Dostaliśmy zaproszenie od dyrekcji La Scali poprzez naszego impresaria do wykonania koncertu. Ale zanim ten koncert się odbył, mieliśmy próbę poprzedniego wieczoru w innej sali i na tę próbę przyszło dwoje starszych ludzi, bardzo tajemniczych. Po próbie dowiedziałam się od impresaria, że byli to przedstawiciele Towarzystwa La Scali, którzy przyszli ocenić, czy jesteśmy godni wystąpić w La Scali. Gdyby stwierdzili, że nie, że nasz poziom jest niewłaściwy, to
nie
koncert by się nie odbył.
No tak to w tej La Scali bywa, można wygwizdać tenora, który się potem obraża.
Tak.
A sam budynek z zewnątrz? Nie robi wrażenia.
Nie, ale wie pan, świadomość, kiedy wchodzi się... Ja przed koncertem, jak weszliśmy do budynku, ja najpierw, zanim weszłam na tę krótką próbę przed koncertem, to sama weszłam na estradę, sama weszłam, żeby popatrzeć, bo ta świadomość, kto tam występował, nie może przeszkodzić absolutnie psychice tego, który po nim wystąpi. I dlatego też dyrektor La Scali zakazał pracownikom i garderobianej, która mną się opiekowała, zakazał mówić, że jestem pierwszą kobietą, żeby mnie nie speszyła ta informacja. Ale oczywiście się dowiedziałam, pani garderobiana w tajemnicy mi przekazała. Także kiedy dyrektor wraz z pięknym koszem kwiatów po koncercie wszedł do mojej garderoby i się dowiedział, że ja miałam świadomość tego, że jestem pierwszą kobietą, dyrygentem, stwierdził, że jednak jestem bardzo twardą osobą.
No i będzie pani pierwszą kobietą dyrygentem, który poprowadzi prawykonanie, i to już w niedzielę najbliższą, kompozycji Leszka Możdżera, skomponowanej z okazji stulecia zaślubin Polski z morzem. To będzie w ogóle bardzo morski koncert z orkiestrą symfoniczną tym razem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
Tak, rzeczywiście morze jest od pierwszego dźwięku tego koncertu do ostatniego i cały czas obserwujemy przeróżną wyobraźnię kompozytorów. Każdy inny, każdy troszkę inaczej to morze odbiera, inaczej przedstawia burzę, inaczej ciszę morską, inaczej zefirki, które
Będzie Nowowiejski.
Tak, Nowowiejski, Głazunow, Debussy i Możdżer.
No właśnie.
Zapraszam serdecznie, bo ciekawa...
Czy możemy coś więcej powiedzieć na temat kompozycji Leszka Możdżera? No bo z tego, co wiem, na razie próbuje orkiestra. Leszek przyjedzie dopiero w sobotę.
W sobotę, tak. Dopiero spotkamy się w sobotę, także czekamy z utęsknieniem na wypełnienie tej masy orkiestrowej, na wypełnienie przez fortepian. Jest urozmaicone instrumentarium, jest wibrafon, są harfa, oczywiście grupa dęta, jest przepływ fal morskich, które w sposób coraz bardziej wzburzony przekazują nam takie muzyczne informacje i jest taki delikatny walc morski. No i a ja nawet tam gdzieś wykryłam, że troszeczkę oberka jest. Także myślę,
Morski
oberek. Myślę, że kompozycja będzie ciekawa.
Inspiracją dla tej kompozycji było właśnie morze. Ten tryptyk Claude'a Debussy'ego, który także pojawi się w programie tego koncertu.
Tak, tak. No, morze Debussy'ego jest absolutnie mistrzowskim utworem i może inspirować każdego, ale każdy ma inną wyobraźnię, każdy inaczej odczuwa i przenosi na papier to, co czuje, nawet widząc obrazy. I nie powiedziałabym, żeby to żeby Leszek Możdżer przeniósł estetykę Debussy'ego do swojego utworu. Ma swój styl, ma swoje odczucie materii muzycznej. Także myślę, że to zestawienie też będzie bardzo interesujące.
Zatem zapraszamy do Filharmonii Bałtyckiej w niedzielę o godzinie 18. Powtórzenie tego koncertu będzie w Wejherowie, Filharmonii Kaszubskiej.
We wtorek. O godzinie 19.
A dziś także zapraszamy do Filharmonii Bałtyckiej, bo o godzinie 19 rozpocznie się koncert Roberta Kwiatkowskiego z okazji 20-lecia jego pracy artystycznej. Koncert bardzo ciekawy, bo poprowadzi od pulpitu pierwszego skrzypka między innymi Piątą Symfonię Beethovena. Ciekawe, jak to zabrzmi. Pędzimy z maestrą Agnieszką Duczmal usłyszeć to brzmienie.
Dziękuję bardzo.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk była wielka dama światowej batuty Agnieszka Duczmal.
Podwieczorek Mistrzów.